Drogie siostry, drodzy bracia, cieszę się, że mogę stanąć na tym miejscu, chociaż uważam, że lepiej bym się sprawdził słuchając niż mówiąc. Ale postaram się dzięki pomocy Pana naszego Jezusa Chrystusa przekazać to, co włożył do mojego serca, włożył do mojego umysłu. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Zasłonięte oczy. Oparte ono jest na podstawie opisu Ewangelii Łukasza, rozdział 24, który był przed chwilą czytany. Otóż czytaliśmy, że dwaj uczniowie, którzy zmierzali do Emaus, nie poznali Jezusa Chrystusa. Nie poznali Jego głosu, nie poznali Go patrząc na Niego. Po prostu Go nie poznali. Pan Jezus w nowym, uwielbionym ciele, po zmartwychwstaniu, po wielkim zwycięstwie nad piekłem i śmiercią. A przecież to był główny cel przyjścia Pana Jezusa na ziemię, aby zwyciężyć piekło i śmierć. Pan Jezus przyszedł, aby zapewnić zbawienie pogrążonej w ciemnościach ludzkości. Ja myślę, że Pan Jezus był smutny i zawiedziony. Najbliżsi, którzy Go znali, którzy z Nim chodzili, którzy spędzili z Nim wiele czasu, nie poznali Go. Powstaje pytanie, dlaczego tak się stało. Uczniowie w tym czasie i nie tylko ci dwaj, ale pozostali uczniowie nie rozumieli drogi, którą szedł Pan Jezus. Otwórzmy Ewangelię według świętego Marka. Rozdział 9, wiersz 31 i 32. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak tego nie rozumieli, tego słowa, i bali się pytać. Otóż czytamy, że uczniowie Jezusa Chrystusa w tym czasie nie potrafili zrozumieć drogi, którą szedł Pan Jezus. Uczniowie Pana Jezusa skoncentrowali się na cudach, które On czynił. Pan Jezus uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, cudownie rozmnażał chleb i takiego mistrza akceptowali. I byli bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Uczniowie znajdowali się bardzo blisko swojego mistrza, Pana Jezusa. Przychodzący inni ludzie, aby słuchać wspaniałego nauczyciela i zobaczyć uzdrowiciela, musieli pokonać pewien dystans. Tam było dużo ludzi, a więc musieli pokonać pewne trudności. Uczniowie natomiast Pana Jezusa mogli być blisko. Oglądali cuda. A jeśli chodzi o cud nakarmienia 5000 ludzi, mogli brać czynny udział. O tym zapisał ewangelista Jan. Chcielibyśmy przeczytać w 6 rozdziale wiersz 10 i 11. I rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdawał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i ryb, tyle, ile chcieli. Z tego widzimy, że uczniowie mieli wspaniałe przeżycie. Nie tylko, że byli blisko Pana Jezusa, nie tylko, że mogli, że tak powiem, należeć do tego grona, które otaczało Jezusa Chrystusa, ale mogli brać w tym czynny udział. I czytaliśmy, że Jezus powiedział do uczniów, każcie tym ludziom usiąść. To było wspaniałe. Oni mogli rozkazywać innym. Pan im na to pozwolił. Czy nie jesteśmy zadowoleni z tego, jeżeli mamy możliwość wpływać na innych, rozkazywać im? To jest wspaniałe. Uczniowie byli ludźmi. Mogli też brać chleb. Wprawdzie z rąk Jezusa, ale to oni przychodzili i dawali tym ludziom, którzy byli głodni i mogli mieć wkład w to wielkie przedsięwzięcie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Taką drogę chcieli mieć uczniowie Jezusa Chrystusa. Chcieli mieć takiego przywódcę, bardzo im to odpowiadało. Wszystko zdawało się zmierzać w dobrym kierunku. On zbawi Izraela, myśleli po ludzku. Myśleli o ziemskim królestwie, o nowym porządku, jaki ustanowi Pan Jezus na ziemi. A być może myśleli, czym się też oni będą zajmować w tym wspaniałym królestwie, które zgotuje Pan Jezus na ziemi. Myśleli po ludzku. Zastanówmy się, jak wygląda nasze życie chrześcijan XXI wieku. Otóż jesteśmy bardzo podobni do uczniów w tamtym konkretnym czasie. Gdy jesteśmy świadkami cudu uzdrowienia, jesteśmy szczęśliwi. Myślę, że wielu z nas siedzących na tej sali doświadczyło wysłuchanych modlitw. Czy to o naszych bliskich, czy o nas samych. Modlitwa o nasze zdrowie jest być może najczęściej zanoszoną modlitwą do Pana Jezusa Chrystusa. I jest to modlitwa o zdrowie cielesne, naszego ciała. Rzadziej modlimy się o zdrowie duchowe. Roznoszenie chleba przejawia się w naszym przypadku dobra praca, dobrze prosperujący biznes. Uczniowie kiedyś wyciągnęli na brzeg sieć pełną ryb. To symbolizuje nam dostatek. Wołamy Alleluja. Takiego życia jako chrześcijanie spodziewaliśmy się. Nawet nie jesteśmy zaskoczeni, przecież jesteśmy wierzącymi ludźmi i Pan nam powinien błogosławić. Ale co dzieje się, gdy tracimy zdrowie, kiedy przychodzi doświadczenie i nie widzimy jakichś perspektyw na uzdrowienie? Co się dzieje, gdy tracimy dostatek, gdy tracimy pozycję społeczną? Jesteśmy załamani i smutni. Nie spodziewaliśmy się tego jako chrześcijanie, takich trudności. Chociaż często mówimy o doświadczeniach innych chrześcijan. myślimy po ludzku. Nie widzimy Pana Jezusa zmartwychwstałego, zwycięzcy śmierci i piekła, dawcy życia wiecznego. A to przecież był główny cel przyjścia na ziemię. Doczesne życie zasłania nam oczy. Uczniowie nie rozumieli drogi, którą szedł Pan Jezus. Przyjęli tylko chwalebne czyny, odrzucili hańbę, upokorzenie i cierpienie. On musiał to wszystko wycierpieć. Uczniowie nie umieli się z tym pogodzić. Dlatego mają zasłonięte oczy, są smutni, przygnębieni, zawiedzeni, myślą po ludzku. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Droga, którą kroczył Pan Jezus, jest drogą wypełnienia woli Bożej. Pan Jezus jest wzorem dla chrześcijan. On tę drogę utorował. Droga chrześcijanina jest to droga przebaczenia, uniżenia i pokory. Co dzieje się w naszym życiu, gdy na obelgę trzeba odpowiedzieć błogosławieństwem? Otwórzmy pierwszy list apostoła świętego Piotra, rozdział trzeci, wiersz dziewiąty. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. I otwórzmy jeszcze jedno miejsce. List apostoła Pawła do Filipian, rozdział drugi, a wiersz trzeci. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Drogie siostry, drodzy bracia, co się dzieje, gdy na obelgę trzeba odpowiedzieć błogosławieństwem? Gdy trzeba uniżyć się przed innym i uważać go za wyższego od siebie? Często uważamy, że on na to nie zasługuje. Żeby jeszcze ktoś inny, ale on, a kim on jest? Żeby miał się przed nim uniżyć. Wtedy powstaje bunt. To niesprawiedliwe. Wołamy, nie zgadzamy się z taką drogą. Nie chcemy uniżenia. Nie chcemy pogardy. Mamy zasłonięte oczy. Widzimy doczesność, nie widzimy wieczności. Pan Jezus pierwszy przeszedł tą drogą, a teraz mówi do nas: pójdź za mną. Wróćmy jednak do uczniów na drodze do Emaus. Są przygnębieni i smutni, oddalają się od społeczności, opuszczają zebranych w Jerozolimie uczniów, mają zasłonięte oczy. Nie widzą największego cudu, cudu zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, zwycięzcy nad śmiercią i piekłem. Przygnębieni i smutni idą do Emaus. Pan Jezus widzi beznadziejną sytuację swoich uczniów. Przyłącza się do nich, aby objawić się im jako zmartwychwstały Pan, ten, który pokonał śmierć. Pan Jezus dołącza do nich jako podróżny. Nie dzieją się jakieś nadzwyczajne rzeczy. Pyta, o czym rozmawiają. Czemu są przygnębieni i smutni? Uczniowie opowiadają, co jest przyczyną ich smutku. Opowiadają o śmierci ich mistrza. I o wątpliwościach, jakie mieli odnośnie zmartwychwstania. Co należy zauważyć, byli bardzo szczerzy. Pan Jezus w ich mniemaniu, był to podróżny, wskazuje im znane cytaty Pisma Świętego. Kieruje ich wzrok na proroków, ale przy tym jest bardzo bezpośredni, mocno skrytykował ich postępowanie. Czy jest coś, czego moglibyśmy się nauczyć od uczniów, którzy wprawdzie idą w niewłaściwym kierunku, oddalają się od Jerozolimy, od zgromadzonych pozostałych uczniów? Ale myślę, że jest coś, czego nie tylko moglibyśmy, ale powinniśmy się nauczyć. To, czego powinniśmy się nauczyć od uczniów idących do Emaus, to jest odporność na krytykę. Taką pokorę trudno znaleźć u ludzi oddalających się od społeczności dzieci Bożych. Tacy ludzie często uważają, że wiedzą, co robią i są wręcz bardzo wrażliwi na krytykę. Druga rzecz, którą moglibyśmy się nauczyć i powinniśmy od uczniów, powiedzielibyśmy błądzących. Uczniowie z uwagą słuchali wykładu Pisma Świętego. Nie tylko słuchali, ale i przyjmowali. Jak to jest w naszym życiu? Czy rzeczywiście z uwagą, przyjmując wykłady Pisma Świętego. Ale to nie koniec. Pan Jezus w postaci podróżnego nie oczekiwał pomocy od nich. Wskazywał, że pójdzie dalej. Uczniowie przymusili go, aby został z nimi ze względu na bezpieczeństwo. Ponieważ zbliżała się noc, robi się ciemno, jest niebezpiecznie. Ale zwróćmy uwagę na bardzo ważną rzecz. Przecież ten podróżny wcale nie był dla nich miły. Powiedział, o głupi i leniwego serca, aby wierzyć temu, co powiedzieli prorocy. Zastanówmy się, czy bylibyśmy chętni zaopiekować się takim człowiekiem? Przecież oni nie wiedzieli, że to był Jezus. Dla nich to był zwykły człowiek, który podróżował, który niewiele wiedział, może o tej miejscowości. Ale mimo wszystko widzimy, że uczniowie Pana Jezusa postanowili przymusić Go nawet, aby został z nimi. I powstaje pytanie, skąd się to wzięło? Myślę, że podświadomie naśladują swojego mistrza, jakiego znali przed jego śmiercią. Troszczą się o człowieka, który jest w potrzebie, dzieląc się tym, co posiadają, narażają się na niewygody. Wiemy, że dysponowali pokojem i stołem przy którym później zasiedli. Ale nie wiemy, ile mieli jedzenia, ile mieli miejsc do spania. Być może jeden z nich miał zamiar, jak to często mówimy, spać na stojąco, gdzieś tam sobie w kątku, a swoje miejsce przyznaczyć komu innemu. Jednym słowem, wszystkim trzeba było się podzielić, narażając się na niewygody. To jest niewątpliwie droga do poznania zmartwychwstałego Pana Jezusa i uczniowie zdali ten test pozytywnie. Poznają go podczas łamania chleba. To był wspaniały czas, kiedy właśnie uczniowie zasiedli przy stole. Chcieli ugościć swojego gościa, a w tym czasie czytamy, a gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął chleb, pobłogosławił i rozłamawszy podawał im. I wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. Wspaniałe przeżycie. Jakie wnioski z tego możemy wyciągnąć? Społeczność z Panem Jezusem podczas Wieczerzy Pańskiej otwiera nam oczy, aby zobaczyć zmartwychwstałego Pana Jezusa. Poznanie zmartwychwstałego Pana Jezusa wymusza zmianę kierunku. Uczniowie wrócili do Jerozolimy. Dzielili się z tym, co przeżyli w drodze ze zgromadzonymi tam uczniami. Opowiadali, jak poznali Pana Jezusa podczas łamania chleba. Jak otworzył im oczy. To było wspaniałe przeżycie i to była wspaniała społeczność, ponieważ uczniowie opowiedzieli o wszystkim, co przeżyli, ale to nie koniec. Ponieważ to, że przyszli do Jerozolimy, to, że spotkali się z uczniami, którzy czekali na rozwój wydarzeń o zmartwychwstaniu ich Pana, widzimy, że dzięki temu, że znaleźli się na tym miejscu, mogli jeszcze raz zobaczyć zmartwychwstałego Jezusa. A gdy oni to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł: pokój wam. To było coś wspaniałego. Jeszcze raz spotkali Pana Jezusa. Jeszcze raz zobaczyli Jego twarz. To na pewno było decydujące, aby już zdecydowanie wierzyć, że On żyje. Jakie wnioski moglibyśmy wyciągnąć z tego rozważania? Przede wszystkim przypomnienie śmierci Pana Jezusa w naszym przypadku Wieczerzy Pańskiej jest dobrym miejscem, aby rozwiać wszystkie wątpliwości. Zobaczyć Pana Jezusa, który przez swoją śmierć na krzyżu otworzył nam drogę do wiecznego życia po śmierci. Może nie sam moment Wieczerzy Pańskiej pozwoli usunąć wszystko to, co zasłania twarz naszego Zbawiciela. Każdy z nas powinien, przygotowując się do Wieczerzy Pańskiej, zastanowić się, co w naszym życiu zasłania twarz zmartwychwstałego Pana Jezusa. Może to być nadmierna troska o nasze ziemskie życie. Może to być brak pokory. Może to być brak przebaczenia naszym winowajcom. I wiele innych rzeczy moglibyśmy tu wyliczyć. Każdy sam może się nad tym zastanowić. Następnie, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę na koniec, to jest społeczność dzieci Bożych. Społeczność dzieci Bożych jest dobrym miejscem, aby jeszcze raz spotkać zmartwychwstałego Pana Jezusa. Społeczność ludzi wierzących jest dobrym miejscem, chociaż nie jedynym, aby Pan Jezus otworzył umysł, abyśmy rozumieli Pisma. 45 wiersz tego 24 rozdziału mówi: wtedy otworzył im umysł, aby mogli zrozumieć Pisma. Było to wspaniałe przeżycie. Otwarty umysł, abyśmy rozumieli Pisma, daje nam możliwość być świadkami Jego zmartwychwstania dla otaczających nas ludzi. Ale zastanówmy się, co by było, gdyby nie troska Pana Jezusa Chrystusa. Ci dwaj uczniowie zostaliby w Emaus. Nie mogliby przyjść prawdopodobnie do Jerozolimy, ponieważ nie widzieli takich powodów. Nie zobaczyliby jeszcze raz Jezusa. A co jest chyba najważniejsze, nie byliby w momencie, kiedy zmartwychwstały Pan otworzył umysł, aby rozumieli Pisma. To jest wspaniałe, że nasz Pan Jezus troszczy się o nas nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko Niego, ale wtedy, kiedy się oddalamy, On idzie za nami. On przyłącza się do nas. On chce, abyśmy Go poznali. On chce, abyśmy Go zobaczyli, zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Drogie siostry, drodzy bracia, społeczność dzieci Bożych jest wspaniałym miejscem, z którego i my możemy korzystać, aby poznawać Pana naszego Jezusa Chrystusa w różny sposób. Czy to przez studiowanie słowa, czy przez pieśni, czy przez modlitwy, czy przez świadectwa. Bóg otwiera nam oczy i to jest dobre miejsce. Oczywiście Bóg widzi nas wszędzie i słyszy nas wszędzie, ale Zgromadzenie Dzieci Bożych jest szczególnym miejscem, do którego możemy przychodzić, aby przede wszystkim oddać Mu chwałę, cześć i uwielbienie, a przy tym korzystać z Jego skarbnicy, abyśmy mogli poznawać Jego miłość, Jego wielkość i Jego wspaniałość. Niech Pan nam w tym dopomoże. Amen.